Magazyn unijny Poznań Europa.
Dzień dobry, Jacek Kosiak, Poznań Europa. Rozmawiamy o teraźniejszości i przyszłości Unii Europejskiej. Temat jak najbardziej właściwie przyszłościowy, bo innowacyjność w krajach Unii, w Europie. Unia Europejska ściga się ze Stanami Zjednoczonymi, z Chinami, z Japonią. Wiele w tym wszystkim wątków ciekawych. Zapraszam do rozmowy. A Państwa gościem i moim rozmówcą jest pan Piotr Andrzejewski, analityk Instytutu Zachodniego oraz Polskiej Akademii Nauk Instytutu Studiów Politycznych. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Przyszedł pan do Radia Poznań ze względu na przyszłość Unii Europejskiej i innowacyjność, bo to temat, który pojawia się w debacie publicznej coraz częściej. Czy rzeczywiście Unia Europejska ma powody do obaw, że inne regiony prześcigną Europę?
Jak najbardziej ma powody do obaw. Jeżeli spojrzy się na listę największych firm, to coraz mniej w tej liście znajduje się firm z Europy. Pozostaje kilka gigantów niemieckich samochodowych i lista w zasadzie na tym się kończy. Wszystkie najważniejsze innowacyjne rozwiązania albo powstają w Dolinie Krzemowej w Stanach Zjednoczonych, albo powstają w wielkich zakładach chińskich.
Jakie są przyczyny tej sytuacji?
Trudno powiedzieć, dlaczego tak jest. Każda sytuacja jest inna. W Kalifornii mamy do czynienia z wielką koncentracją kapitału i z wielką koncentracją startupów, które i ten kapitał może w nie inwestować i podkupywać bardzo dobre, nowe pomysły. W Europie nie mamy swojej własnej Doliny Krzemowej, nie ma jednego miejsca i trudno by nawet wskazać, gdzie by miano ją utworzyć, tak żeby zaspokoić interesy wszystkich, bo wiadomo, że jeżeli powstanie w jednym miejscu, to inne regiony będą poszkodowane. Jest to bardzo trudne.
No ale Stany Zjednoczone to ogromny kraj. Kalifornia nie ma takich predyspozycji jak poszczególne kraje Unii Europejskiej. To jest tylko stan. Więc Dolina Krzemowa wykształciła się dzięki potencjałowi Stanów Zjednoczonych, a w Europie każdy sobie rzepkę skrobie, tak można powiedzieć.
To prawda, poruszył pan bardzo ciekawy wątek. Stany mają tą przewagę i Chiny, że są jednym wielkim, dużym, zwartym obszarem, państwem z jednym rządem, a w Europie tak nie jest. Jesteśmy podzieleni. Każde państwo prowadzi swoją własną politykę gospodarczą. I właśnie dlatego 5 lutego niemiecki minister gospodarki i przemysłu, Peter Altmaier, ogłosił nową strategię przemysłową dla Niemiec do roku 2030, w którym najważniejszym wątkiem jest właśnie wzrost innowacyjności, ale też, co ciekawe, lęk przed utratą takiej suwerenności gospodarczej w Niemczech. Niemcy boją się, że staną się montownią światową, czyli że wpadną w status, który teraz aktualnie polska gospodarka posiada.
No i podobno coraz bardziej wychodzimy z tego, jednak stajemy się też innowacyjni, oczywiście w jakimś pewnym stopniu. Chciałbym jeszcze, żeby wytłumaczył pan, jak pan rozumie pojęcie innowacyjność, bo powiem z własnego doświadczenia dziennikarskiego. Temat innowacyjność pojawia się na przykład w kontekście funduszy dla rolnictwa. Rozmawiałem o tym z urzędnikami odpowiednimi, którzy mówią, innowacyjny może być nawet dżem, bo na przykład jeszcze takiego nie ma na rynku. Produkcja dżemu to jest technologia sprzed jakichś kilku tysięcy lat, więc gdzie tu innowacyjność?
Znaczy, innowacyjny może być ten proces produkcji tego dżemu, który pozwoli zaoszczędzić wiele, albo zbioru owoców i tak dalej. To wszystko...
Nie wyklucza jedno drugiego.
Nie wyklucza. Jednak to, co decyduje o tym, najważniejsze są zyski z innowacyjności, tak zwana wartość dodana w gospodarce, to się określa, czyli to, ile mamy zysku z danej innowacyjności. Najczęściej jest tak, że te produkty najbardziej innowacyjne przynoszą największe zyski. Wiadomo, jeżeli się produkuje wyspecjalizowany super samochód, to można go bardzo drogo sprzedać i mieć z tego powodu duże zyski. Tak samo jest z telefonami, z telewizorami w wysokich rozdzielczościach. Czy teraz bardzo popularne są takie tak zwane platform economy, czyli ekonomia platformowa. Chodzi tutaj przede wszystkim o takie aplikacje jak Uber, czy niedawno pojawiły się w Poznaniu hulajnogi elektryczne. To wszystko jest...
To firma z Kalifornii.
Tak, dokładnie. Co jest ciekawe, no sama hulajnoga przecież nie jest niczym innowacyjnym, no ale już sam sposób wejścia na rynek, tak, już jest.
Magazyn unijny Poznań Europa.
Mówiąc o aplikacjach, w Poznaniu też są firmy, które produkują aplikacje i mają nawet kilka milionów abonentów. Czy to jest innowacyjność?
Tak, to jest innowacyjność, jak najbardziej. Jak najbardziej. Nowy sposób docierania do klientów, nowoczesne sposoby komunikacji i reklamy też. I to jest innowacyjność, tak? Możliwość dotarcia bezpośrednio do klientów, otrzymywania informacji zwrotnych, monitorowania sprzedaży czy wykorzystywania usług. W zasadzie jest to bezproblemowe i dzieje się w pół sekundy. Wszystkie te informacje krążą. Jest tak najbardziej innowacyjna gospodarka.
No bo właściwie każda aplikacja jest inna. Trzeba ją stworzyć od początku.
Tak, jest taki trend, żeby kolejne sektory usług przechodziły właśnie w tę stronę innowacyjności. Czy tu chodzi o rynek przewodników w miastach, których można sobie właśnie zamówić przez taką aplikację, czy zamówić jedzenie, albo dokonać operacji finansowych, czy giełdowych, czy grać na giełdzie przez taką aplikację. To wszystko ułatwia, usprawnia, przyspiesza bardzo te procesy usługowe i jak najbardziej można to wliczać do innowacji.
Ale założeniem polityki innowacyjności Unii Europejskiej jest przysporzenie miejsc pracy do roku 2025.
Tak, miejsca pracy są ważne, głównie dlatego, że jak już wspomniałem o tej wartości dodanej, to muszę wspomnieć też o tak zwanych łańcuchach wartości dodanej, czyli gdzie pieniądze, gdzie ten kapitał płynie. Teraz oczywiście napływa on w dużej mierze do Stanów Zjednoczonych, napływa do Japonii, napływa do Chin coraz bardziej. Widzimy coraz więcej chińskich marek, bardzo dobrych i wyspecjalizowanych. Europa nie produkuje żadnych nowoczesnych telefonów, nie produkuje komputerów, telewizorów i tak dalej.
No chciałem podjąć ten wątek.
I te miejsca pracy uciekają razem z kapitałem.
Chciałem podjąć ten wątek, bo były kiedyś, czy nadal są telefony kojarzone z Finlandią. Tam ponoć tworzyła się taka europejska Dolina Krzemowa i w pewnym momencie to jednak straciło impet, mówiąc delikatnie.
Znaczy, sama Finlandia nie mogła stać się nigdy taką Doliną Krzemową europejską ze względu na to,
ale miała ambicje takie.
Że jest to kraj bardzo nieludny kraj, tylko jest 4 miliony mieszkańców bodajże, więc nie ma tam ani wystarczającego kapitału, ani wystarczającej masy krytycznej takiej gospodarczej, która by to pozwoliła. Jedna jaskółka wiosny nie czyni, tak, jedna Nokia, także nie. I już nie mówiąc o tym, że Nokia została wykupiona w końcu przez amerykańską firmę, czyli Microsoft.
No i pozostajemy w takim razie w Niemczech, bo to największy europejski kraj w tej części Europy. Gospodarka potężna. No i kiedyś było dużo firm kojarzących się na przykład z elektroniką w Niemczech. Kto nie pamięta, no nie będę tutaj reklamował, ale były bardzo dobre sprzęt odtwarzający czy gramofony właśnie z Niemiec, a teraz to podobno już nie jest firma niemiecka, nie są to firmy niemieckie.
Niemcy mają kilka problemów. Bardzo dobrze, że wspomnieliśmy tą elektrotechnikę, czyli sprzęt
RTV. No to kojarzy się każdemu tak z codziennego życia.
Tak, to chyba był taką
chciałem uniknąć marek.
No ale to już śpiew przeszłości.
Grunding,
tak, był śpiew przeszłości. Jak to się stało? No, w pewnym momencie Niemcy przespały ten taki skok innowacyjny, ten przełom innowacyjny, nie poszły za nim i nie były w stanie konkurować. I jak właśnie widać na przykładzie tego rynku RTV czy elektrotechnicznego, utrata tej przewagi konkurencyjnej jest stała. To jest coś, z czego bardzo trudno wyjść potem. I Niemcy bardzo obawiają się, że ten sam los czeka najważniejszy przemysł w tym kraju, czyli przemysł samochodowy.
Magazyn unijny Poznań, Europa.
Mamy też tutaj duże przedsiębiorstwo niemieckie, Volkswagen w Wielkopolsce. No i tam trochę elektroniki jednak jest w tych samochodach i też myślę, produkcja jest mocno innowacyjna.
No właśnie, trzeba spojrzeć jeszcze bardziej w przyszłość. Gdzie są wyznaczone trendy? Jakie to są trendy? Najważniejsze teraz są samochody autonomiczne, tak zwane pojazdy autonomiczne, które będą same kierowane, które będą cały czas podłączone z internetem. To są też samochody elektryczne. No i tutaj, jeżeli się spojrzy w tą stronę, no to Volkswagen czy inne niemieckie firmy już mają zapóźnienie.
Kto im depcze po piętach?
Tutaj przede wszystkim mówimy o firmie marzyciela, ale też i miliardera amerykańskiego Elona Muska, który tworzy Tesla, jest takim pierwszym. No i oczywiście okazuje się, że Chińczycy bardzo szybko rozwinęli te technologie i mają swoje marki, przepraszam, nazw nie mogę teraz, nie mogę sobie przypomnieć ani wymówić tych nazw tych marek. marek, ale jest ich całkiem sporo. Mają ogromny rynek, na który te samochody mogą sprzedawać i stają się pionierami właśnie nie tylko w technologii samochodów elektrycznych, ale też ogniw fotowoltaicznych i tak dalej, że odrobili lekcje i inwestują, bardzo mocno inwestują w innowacyjność i jest to przede wszystkim są inwestycje państwowe, a nie prywatne.
No ale chodząc po ulicy Głogowskiej widzimy sklepy, gdzie produkcja chińska jest naprawdę na masową skalę i nie jest to innowacyjność. I kiedyś tak Chiny się kojarzyły jako kraj, który ewentualnie kopiuje, jeżeli już cokolwiek produkuje.
To i prawda, jest,
kiedy to się zmieniło?
Szpiegostwo gospodarcze jest niejako symbolem Chin. Podkradanie pomysłów i potem przekładanie ich na produkcję w Chinach.
Czy to przypadek firmy Huawei?
O szczegółach dowiemy się zapewne za kilka lat dopiero. Huawei już chyba kraść nie musi specjalnie, ponieważ już teraz mają produkty, które są porównywalne, ale czasami nawet lepsze od innych konkurentów z Korei czy
ale
z
znana sprawa między Kanadą, Stanami Zjednoczonymi i Chinami właśnie.
Tutaj jest zagrożenie właśnie, tutaj jest ciekawy wątek, ponieważ innowacyjność niesie pewne zagrożenie. Huawei rozwija bardzo szybką sieć 5G internetową i w niej widać ogromne zagrożenie zbyt wielkiego zbierania danych i nieograniczone możliwości szpiegostwa. O to się rozchodzi cały ten ambaras z aresztowaniami prezesa firmy w Stanach, czy nawet tutaj dyrektora w Polsce. Tutaj są pewne problemy i to niektóre państwa już teraz zauważyły to zagrożenie i rezygnują ze współpracy z tą firmą przy tworzeniu sieci 5G i będą się starać to czynić własnym sumptem.
Czy to nie jest akurat pretekst tylko do tego, żeby jednak dać Chińczykom trochę po nosie i odepchnąć ich od europejskiego rynku?
Też jest. To jest, na pewno zostanie to wykorzystane politycznie, żeby nie stracić tej szansy, na stworzenie własnej sieci 5G i oddać, a zamiast tego oddać ją w chińskie ręce, które są niepewnymi rękami.
Magazyn unijny Poznań Europa.
W założeniach polityki innowacyjności Unii Europejskiej jest napisane, że do 2025 roku Unia Europejska powinna wydawać 3% PKB na innowacyjność. Obecnie Europa wydaje mniej niż Stany Zjednoczone, 0,8% mniej niż Ameryka, no i 1,5% mniej niż Japonia.
Tutaj problem jest ze strukturą tego finansowania, ponieważ ono inaczej wygląda w różnych państwach. W Stanach Zjednoczonych państwo nie dotuje innowacyjności, to czynią wielkie firmy, venture capital, który inwestuje właśnie w startupy i w innowacyjne produkty, które mogą stać się potem skomercjalizowane. W Chinach i w Japonii mamy zupełnie inną sytuację. Tam powstają ogromne fundusze dotowane przez państwo. W Japonii mówimy tutaj o kapitalizacji rzędu prawie 100 miliardów dolarów. To jest bardzo poważnie. Japończycy do tego podchodzą, tworzą państwowy fundusz, Vision Fund tak zwany. I w Chinach podobnie. Troszeczkę.
Czyli fundusz wizji?
Tak. I Japonia chce utrzymać swoją technologiczną przewagę, którą jeszcze ma. Chiny podobnie, troszeczkę mniejsza kapitalizacja, ale zapewne będzie rosnąć. Zaczynają od rzędu 15 miliardów dolarów i te pieniądze istnieją tylko i wyłącznie po to, żeby inwestować w rynki i w produkty innowacyjne. W Europie nie mamy czegoś takiego. Jesteśmy tutaj dość mocno ograniczeni. Ani nie możemy stworzyć wielkich firm, tak zwanych europejskich championów. Niedawno była sytuacja próba połączenia niemieckiego Siemensa i francuskiego Alstomu. Tę fuzję zablokowała Komisja Europejska ze względu na prawo konkurencji, żeby nie powstał monopol, który mógłby zagrozić obywatelom Unii. A z drugiej strony nie mamy kapitału, takiego wielkiego kapitału, który mógłby inwestować. On mógłby powstać z jakiegoś funduszu europejskiego, tylko pytanie jest takie, czy byłaby to dozwolona pomoc publiczna. I tutaj pojawiają się problemy i tutaj zaczynają się schody. Jak to wszystko rozwiązać?
Jak pana rozumiem, przepisy Unii Europejskiej są hamulcem, a nie siłą napędową innowacyjności.
To zależy, jaką optykę się przyjmie w perspektywie niemieckiej czy francuskiej, jak najbardziej. 19 lutego ministrowie gospodarki Francji i Niemiec ogłosili manifest, w którym domagają się wielu rzeczy, ale z najważniejszych z nich to jest rewizja prawa konkurencji, tak żeby mogły powstawać te fuzje firmy, które będą europejskimi czempionami, które będą miały tą masę krytyczną i mogłyby konkurować z chińskimi i amerykańskimi gigantami. Bo takich firm jest coraz mniej w Europie i niedługo znikną całkowicie z listy top 10 największych list. A druga sprawa jest taka, że tu jest bardzo ciekawy wątek, ponieważ zaproponowano tam również ograniczenie roli Komisji Europejskiej i poprzez możliwość weta Rady Europejskiej. Tak, żeby Rada, czyli przedstawiciele, premierzy czy prezydenci państw członkowskich mogli zawetować decyzję o zablokowaniu danej fuzji. To jest taki bardzo ciekawy wątek.
Czyli zmiany polityczne mogą zmienić innowacyjność, nastawienie do innowacyjności. Czy one przejdą? Czy jest szansa na to, że zmieni się coś w działaniu Unii Europejskiej?
No i właśnie mówię, że nie wszyscy tak to widzą. 17 państw Unii Europejskiej, Szwecja, Holandia, Belgia, Portugalia, tutaj kraje Europy Środkowej, w tym Polska, poza Węgrami, podpisało taki list intencyjny, który właśnie został przesłany do Rady Europejskiej, żeby właśnie tego nie robić. Żeby tego nie robić, że należy utrzymać konkurencyjność, bo tylko w warunkach wolnego rynku mogą wytworzyć się produkty prawdziwie innowacyjne. Takie wielkie fuzje z jednej strony oczywiście stworzą potężne konglomeraty, potężne korporacje, ale te korporacje będą miały monopol na rynku europejskim i przez to będą być może stawać się mniej innowacyjne, bo nie będą miały żadnej konkurencji tutaj na naszym zamkniętym rynku Unii Europejskiej. I to wszystko nie jest wcale takie proste i różne wizje ścierają się teraz. Walka jest na szczeblu politycznym, ale też wizji, jak ma wyglądać przyszła gospodarka Unii Europejskiej.
Magazyn unijny Poznań Europa.
Z uwagą słuchałem listy krajów, które zgadzają się i które nie zgadzają się na te zmiany polityczne, bo mam przed oczami mapkę Europy, które regiony i które państwa są najbardziej innowacyjne. No i oczywiście innowacja zajmuje środek Europy, mam na myśli Niemcy, Holandia, Belgia, Wielka Brytania też jeszcze jest tam jako...
Szwecja na pierwszym miejscu.
Szwecja na pierwszym miejscu, a jednak kraje południa i środka Europy, czyli te kraje nowej Unii Europejskiej, w tym Polska, są jednak w tej niższej lidze, czyli im bardziej zależy na tym, żeby te pieniądze trafiały właśnie do nich, na innowacyjność.
Widzi pan, że nie jest to, że linie wcale nie przebiegają, tak, bo i Holandia, i Belgia, i Szwecja jednak chcą zostać przy wolnym rynku. To są państwa troszeczkę mniejsze, mniej ludne i mają trochę mniej kapitału. Jeżeli zaczną im powstawać jakieś francusko, niemiecko, hiszpańskie, wielkie korporacje, to nie będą mieli możliwości konkurencji z tymi firmami i ich prawdziwe innowacyjne firmy nie będą mogły rosnąć w Europie. Więc linia podziału nie jest prosta, jak pan widzi. Wiadomo, południe już cierpi ze względu na brak innowacyjności i ciągle wierzy w wolny rynek, a nie w protekcjonizm.
Myślę, że jeżeli rozmawiamy o innowacyjności, to też musimy powiedzieć o edukacji, bo takim terminem, który pojawia się w tym kontekście, jest drenaż mózgów. I okazuje się, że Europa wcale nie jest miejscem, które przyciąga, znaczy może i przyciąga, ale ten bilans jest jednak niekorzystny dla Europy, bo sporo też naukowców, ludzi wykształconych, zwłaszcza w naukach ścisłych, wybiera Stany Zjednoczone. No i chyba też Chiny, też tak mi się wydaje, bo znam naukowców z Poznania, którzy do Chin jeżdżą.
Także znam takich i z radością kupują technologie opracowane na naszych uniwersytetach i to przeróżne.
Chińczycy kupują.
Tak, Chińczycy kupują albo wchodzą w wspólne projekty, finansują, starają się, przynajmniej używają kapitału z głową, tak, żeby nabywać albo zdobywać know-how, żeby wiedzieć, jak tworzyć dane technologie, to w różnych dziedzinach, od użytkowania przemysłowego odpadów
edukacja w Europie widać nie jest najgorsza, skoro pojawiają się naukowcy, których można drenować i zapraszać do Chin.
Tak, my nie mamy problemu, Europa, patrząc w całości, nie ma problemu z wysokim poziomem nauki, wręcz przeciwnie. Powstają wiele innowacyjnych rozwiązań, w szczególności w biotechnologii czy w medycynie. Tutaj jesteśmy przodownikami. Tylko że jest potem problem z komercjalizacją tych rozwiązań. Nie ma przełożenia na to, co powstaje w tych wieżach z kości słoniowej, uniwersytetach, na rynki. W Stanach jest to dopracowane do perfekcji, gdzie konkretne firmy dotują konkretne kierunki, czy potrzebują, zamawiają badania wręcz pod siebie. Automatycznie stają się właścicielami danego technologicznego rozwiązania, czy też jakiegoś innowacyjnego rozwiązania i od razu korzystają z tego i to wchodzi na rynek. U nas tego nie ma. Nie ma tak dobrze rozwiniętych kontaktów między biznesem a światem nauki.
To znaczy, tak to trochę wygląda, że na uniwersytetach czy na uczelniach technicznych pracuje się nad jakimiś rozwiązaniami sobie, a muzą, a jeżeli ktoś się zgłosi z przemysłu, to dobrze, jak się nie zgłosi, no to trudno.
To nie jest tak, że się nie zgłaszają. Zgłaszają się oczywiście, tylko to nie jest ta skala, która ma miejsce w Stanach.
Ale słyszałem ostatnio jednego z polskich ministrów, który mówił, jeżeli instytut naukowy nie pracuje dla praktyki, to lepiej, żeby nie dostawał pieniędzy.
nie do końca mogę się zgodzić z tym stwierdzeniem, bo jednak samo utrzymanie infrastruktury naukowej już tworzy wartość dodaną, a jeżeli chce się, żeby była innowacyjna, no to trzeba się troszeczkę bardziej postarać, a nie wygaszać.
A co jednak powinno się zmienić w polskiej europejskiej edukacji, żeby ten wyścig z Chinami, Stanami Zjednoczonymi, Japonią był udany chociażby?
W moim przekonaniu instytucje państwowe poszczególnych państw członkowskich, a być może także instytucje europejskie, powinny ułatwiać, jak to tylko możliwe, kontakty między biznesem a uczelniami, bo czasami przedsiębiorcy nie wiedzą, co się dzieje na uczelniach zupełnie, a uczelnie nie wiedzą, czego potrzebują przedsiębiorcy. I potrzebna jest stała forma, taki format ramy, w których można było wymieniać te doświadczenia. No być może jest to propozycja na jakąś innowacyjną aplikację, która by informowała o takich rzeczach.
Czyli jest nisza na rynku, a podpowiadał to pan Piotr Andrzejewski, analityk Instytutu Zachodniego oraz Polskiej Akademii Nauk, Instytutu Studiów Politycznych. Dziękuję bardzo za ciekawą rozmowę i myślę, że jednak pewne spojrzenie na przyszłość.
Dziękuję bardzo.
Magazyn unijny Poznań Europa.
Krystyna Łybacka, eurodeputowana SLD z Wielkopolski.
Dzień dobry, serdecznie pozdrawiam.
Pytanie o innowacyjność w Europie. Czy Europa dogoni Chiny, Stany Zjednoczone, Japonię? Podobno do 2025 roku ma Europa zwiększyć wydatki do 3% PKB na innowacyjność.
No, założenia są nieco bardziej ambitne, bo 3% PKB już mamy osiągnąć w 2020 roku. Ale w tej chwili, jeśli chodzi o wydatki, to Europa ma 1,3% PKB, a na przykład Japonia 2,6, a Korea Południowa 3,3. Musimy mieć świadomość, że potencjał intelektualny Europy jest bardzo duży. Bo jeśli uświadomimy sobie, że Europa to jest 7% światowej populacji, a generuje 20% światowych inwestycji w badania naukowe i rozwój, 1/3 publikacji to są publikacje uczonych europejskich, to widzimy, jaki jest potencjał. I zostaje otwarte pytanie, co się zatem dzieje, że jesteśmy ciągle za Japonią, za Kanadą, a za Stanami Zjednoczonymi. Konkurujemy z Chinami, ale jeżeli chodzi o szybkość zwiększania środków na innowacje, to Chiny je potroiły. A tymczasem Unia Europejska niestety pozostaje na tym swoim poziomie 1,3, więc mamy bardzo dużo do nadrobienia. W tym kontekście niezwykle istotna jest Polska właśnie w aspekcie innowacji. Największy program badawczy, jaki był do tej pory i ciągle jest realizowany, program Horyzont 2020, wart 80 miliardów euro, został w Polsce wykorzystany w sposób plasujący nas prawie na samym końcu tabeli. A w ogóle, jeśli chodzi o poziom innowacji, jesteśmy na 25. miejscu wśród 28 krajów.
Sytuacja od kiedy trwa?
No, ta sytuacja trwa od bardzo dawna, dlatego że my mieliśmy jeszcze w roku 2016 niecały 1% na badania i rozwój, dokładnie chyba 0,97%. W roku 2017 to jest 1,3, ale widać, jak daleko nam do owych 3%. Ale poza tym to, co jest piętą achillesową w polskim procesie innowacji, czy korzystania właśnie z takich programów badawczych jak Horyzont. Te duże projekty w Horyzoncie wymagają utworzenia międzynarodowego konsorcjum projektowego. My nie mamy kompletnie w tym ani doświadczenia, ani umiejętności, jak również ogromne bariery, żeby do takiego międzynarodowego konsorcjum przystąpić. Po drugie, sporo oporów jest przy pisaniu wniosków. Charakterystyczne jest to, że w dużo większym stopniu w ten program weszły małe i średnie przedsiębiorstwa, ale one właśnie nie mają tego wymogu konsorcjum projektowego. Natomiast z dużych przedsiębiorstw tak naprawdę można tylko KGHM wymienić, który otrzymał dofinansowanie, o ile ja pamiętam, na poziomie tam chyba 31 milionów euro. Natomiast pozostałe naprawdę jesteśmy gdzieś w ogonie wnioskodawców. Mamy w Poznaniu u nas dwa fantastyczne ośrodki, które powinny być tymi centrami ściągającymi pomysły. A to jest Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii i to jest drugi ośrodek także afiliowany przy Uniwersytecie, który prowadzi profesor Guliński. Oba właściwie mają wielki niewykorzystany potencjał. Ja zachęcam wszystkie wielkopolskie firmy, żeby do tych ośrodków się zgłaszały.
Z Brukseli mówiła Krystyna Łybacka, eurodeputowana SLD z Wielkopolski. Dziękuję pani poseł.
Dziękuję.
Magazyn unijny Poznań Europa.
Dzień dobry, poseł Ryszard Czarnecki, Prawo i Sprawiedliwość, eurodeputowany z Wielkopolski. Panie pośle, czy Europa ma szansę dogonić Chiny, Stany Zjednoczone, Japonię?
Uśmiecham się, gdy słyszę takie bajdurzenia, bo pamiętam doskonale, jak Unia Europejska uroczyście ogłosiła powstanie tzw. strategii lizbońskiej. Ja przypomnę, ta strategia lizbońska na początku tego wieku zakładała, że uwaga, uwaga, Unia Europejska w 2010 roku poścignie USA, gdy chodzi o poziom rozwoju gospodarczego. Dzisiaj możemy się z tego śmiać, ale prawdę mówiąc pamiętam, jak dyskusje w dość wąskim gronie w grudniu 2004 roku w Brukseli, kiedy my, polscy europosłowie, wyrażaliśmy się wtedy bardzo sceptycznie o możliwości dogonienia przez Europę gospodarki amerykańskiej. No wtedy jeszcze obowiązywały takie zaklęcia i taka propaganda po stronie Brukseli. Potem okazało się, że to była jedna wielka fikcja. Niestety Europa słabnie, słabnie demograficznie, ale także słabnie gospodarczo, słabnie wizerunkowo. Brexit, czyli odejście Wielkiej Brytanii, jest ciosem dla prestiżu Unii w świecie, także w relacjach z USA, z Chinami właśnie. W związku z tym ta słabnąca Europa, zamiast prężyć muskuły, powinna wykorzystać maksymalnie relacje transatlantyckie, a więc być w sojuszu z USA, a nie odwracać się do Amerykanów plecami, tupać nóżką i podkreślać różnice, bo jako żywo w sytuacji wzrostu potęgi Azji, zwłaszcza Chin, no tutaj, które coraz bardziej ekspansywnie wchodzą na rynki europejskie, zarówno w wymiarze towarów, jak i w wymiarze inwestycyjnym, o czym się mniej mówi.
Nawet niektóre firmy niemieckie są zagrożone przejęciem przez chińskie firmy.
Ale największe prestiżowe firmy szwedzkie na przykład są wykupowane przez Chińczyków, więc to jest tendencja. Ja, jako człowiek, który szereg razy był w Afryce w imieniu Parlamentu Europejskiego, wiem, jak bardzo Chiny inwestują w ten kontynent. Chiny budują podwaliny pod swój prymat na świecie. Nie teraz, nie za 10 lat, ale kraj, który ma tradycję tysięcy lat państwowości, może patrzeć na long term, na dłuższy dystans.
Dziękuję panie pośle. Rozmawialiśmy z panem Ryszardem Czarneckim, eurodeputowanym Prawa i Sprawiedliwości z Wielkopolski. Dziękuję, do usłyszenia. Jacek Kosiak, Poznań Europa.
Magazyn unijny Poznań Europa.